Prawo cytatu.
Dobry wieczór Państwu. Jak co wtorek o 19.30 przy mikrofonie Jan Majchrowski i Prawo cytatu. Ale potem jeszcze można je sobie obejrzeć na YouTubie w każdą sobotę, czy właściwie od każdej soboty, no bo to już tak długo jak YouTube i internet będą istniały. I co tam jest najciekawszego? Otóż nie to, co ja mówię, myślę, tylko to, co Państwo wtedy piszecie jako komentarze. No bo właśnie po ostatniej, a zresztą i wcześniejszych też audycjach, znajdują się tam komentarze krótkie, długie, pozytywne, negatywne, ale niektóre takie, bym powiedział, dyskusyjno-opisowe i za te szczególnie dziękuję, bo czytam. I chciałbym przywołać tutaj szczególnie z wdzięcznością bardzo długi komentarz, a właściwie opowiadanie, czy jakiś taki znak świadka historii, mianowicie pan Artur Adamski z Wrocławia, a propos mojej opowieści, bardzo krótkiej, o lokalu pod tytułem Konspira, dopowiedział tę historię i powiedział, jak ten lokal powstał i co więcej, kto go tworzył i opowiedział trochę o historii konspiracji wrocławskiej i ludzi tej konspiracji. Także panu Arturowi Adamskiemu ja też jestem bardzo wdzięczny. No zresztą jest to, jak się okazało, autor samej nazwy tego lokalu Konspira we Wrocławiu. Także dało mi to do myślenia, bo nie dość, że historia ciekawa, to pomyślałem, że nie tylko ja ją przeczytałem, ale być może i inni. I właśnie przyszło mi wtedy do głowy, że przecież przy okazji tego naszego spotkania, tego prawa cytatu, powstaje nam jakiś taki mini kącik dyskusyjny czy komentatorski, właśnie dzięki temu, że na YouTubie można wpisywać te komentarze i swoje uwagi, a że niektóre osoby robią to ciągle, za co bardzo dziękuję, a niektóre się dołączają tylko a propos, bo coś akurat wiedzą na dany temat i chcą popolemizować albo coś dodać, to bardzo dobrze by było, żebyśmy to kontynuowali. No i taki kącik wokół prawa cytatu, wokół Radia Wnet, by nam powstał taki mini klubik dyskusyjny. Ja bardzo serdecznie do tego namawiam i zapraszam, tym bardziej, że i mnie samemu wiele to daje, bo na przykład była mowa ostatnio o cegle, która między innymi z Wrocławia, ale nie tylko z Wrocławia, miała jechać do Warszawy na odbudowę stolicy. I że przy tej okazji nie tylko pozbierano gruz, który zalega ulicę, ale też porozbierano niejedną kamienicę, która jeszcze do remontu się znakomicie nadawała, tylko że skoro były kontyngenty dostawcze i trzeba było z każdego miasta czy województwa dostarczyć ileś tam cegły, no to łatwiej było rozebrać niż zebrać. I to może z tego powstawało. I były też właśnie takie komentarze, a ja pogrzebałem sobie trochę w internecie i znalazłem na przykład taki tekst pani Karoliny Małas: mieli odbudować stolicę cegłami z Wrocławia. I ona, bodajże to w Onecie chyba ten tekst, pani Małas pisze o tej sprawie i pisze również o tym, że część tej cegły, która miała do Warszawy dotrzeć, nigdy do Warszawy nie dotarła. Dlatego, że hasło "Cały naród buduje swoją stolicę" był dobrym usprawiedliwieniem dla tej akcji, ale niekoniecznie ta cegła do Warszawy musiała jechać, bo na przykład, tutaj znalazłem też takie teksty na ten temat, że część pojechała na przykład na budowę nowej huty. A w Warszawie to też się zastanawiam, co tam z tego budowano, bo tam niektórzy piszą o MDM-ie. No nie wiem. Znam cegłę z MDM-u z autopsji, że tak powiem. I wcale nie uważam, żeby ona była jakaś szczególnie wiekowa, ale może na przykład Pałac Kultury. W każdym razie trafiłem przy tej okazji, proszę Państwa, na pewnie państwo o tym w ogóle nie wiedzą, a w każdym razie większość, na aferę Ceglaną, a inaczej zwaną aferą Mondsteina. Afera Leopolda Mondsteina. Otóż ten Leopold Mondstein, pisany przez SZ, a więc nie da się go wymówić Mondstein, jakby to dzisiaj chyba niektórzy chcieli na bazie Epsteina, o czym kiedyś już tam mówiłem w jednej z tych audycji. Otóż ten Leopold Mondstein był jakimś kierownikiem przedsiębiorstwa we Wrocławiu, który tę cegłą się miał zajmować i ją zbierać i wywozić do Warszawy. No ale się okazało, że na tym procederze przy okazji zarobił sobie 10 milionów ówczesnych złotych, no bo właśnie ta cegła niekoniecznie do Warszawy jechała i niekoniecznie na odbudowę stolicy, no bo to wiele miejsc w Polsce było zniszczonych i tak jak cegła, tam czytałem, 14 zł we Wrocławiu kosztowała, to 140 kosztowała już gdzie indziej. No to zarobić można było dobrze. No i zresztą pan Leopold Mondstein też zarobił, ale głównie 15 lat więzienia, bo na tyle w 1958 roku go skazano i jeszcze 300 tysięcy złotych grzywny. To były czasy, proszę państwa, kiedy takie wyroki ferowano. Dobrze, że kary śmierci nie dostał, tak jak ten nieszczęśnik za aferę mięsną. Tak czy inaczej, proszę państwa, hasło było szczytne, a pod nim, no jak to w życiu, różne rzeczy się kryły. A jeszcze powiem, że wracając do tego naszego ostatniego spotkania, kiedy zachęcałem państwa do jeżdżenia po Polsce i wspominałem moją wyprawę między innymi do Żar. I tutaj zaznaczę Żar, nie dolnośląskich rzeczywiście, tylko łużyckich, a one w ogóle dzisiaj roztopiły się w województwie lubuskim. I cytowałem tam taki wiersz z tomiku wierszy o Żarach, wiersz o bramie do zespołu parkowo-pałacowego, pięknej XVIII-wiecznej bramie, ale ominąłem tam wiersze innego poety, który publikował, znanego, szczególnie w Żarach, bo i honorowego obywatela tego miasta, mianowicie Jana Janusza Wersztyleha. I nieżyjący już pan Wersztylech udzielił, proszę państwa, w Gazecie Lubuskiej, miejscowej gazecie, w 2008 roku panu Janczo Todorowowi, ale tego dziennikarza to nawet ja pamiętam z czasów, kiedy byłem wojewodą lubuskim, wywiadu. No właśnie wywiadu, który warto byłoby fragment przywołać na prawie cytatu. Bo rzecz dotyczy poezji, literatury, ale i języka. Zaznaczam, to był rok 2008, a więc już sporo lat od tego czasu minęło. I ten wywiad pod tytułem Bądźmy i dziś wrażliwi na słowo zaczyna się od takiego stwierdzenia, że obserwujemy totalną dewaluację słowa pisanego i mówionego, stwierdza pan Wersztyleh, a pan Todorow Janczo dopytuje. Uważa pan, że jest coraz gorzej? 2008 rok. I pan Wersztyleh, poeta, odpowiada. Bezwzględnie, kto teraz przywiązuje wagę do słowa? Słowo rubasznieje, chamieje, staje się niemal w każdym zdaniu wulgarne. Słyszę na ulicy, jak kobieta z dzieckiem mówi do koleżanki. No i tutaj, proszę państwa, będę kropki stosował jednak. K kropki. Zapomniałam kupić mleko. Kiedy wyraziłem swoje oburzenie, że przy dzieciach nie wolno używać takich słów, matka powiedziała, żebym spiech. No i tu też postawię kropki. Dziennikarz pyta, jak to zmienić? Jak wyrugować to chamstwo z tego języka codziennego? Poeta Wersztyleh odpowiada, nie można dopuścić, żeby wulgaryzmy opanowały teatr i media. I następnie rozwija tę myśl. Nie wolno dopuścić, żeby wulgaryzmy opanowały teatr i media. No proszę Państwa, mój Boże, chyba już opanowały, bo właśnie w tych świątyniach sztuki kwitną, ale i też w ustach kapłanów tej świątyni sztuki taką świątynią chyba był teatr. I warto tutaj przywołać, no jednak, słowa wybitnego aktora i wszystkim doskonale znanego pana Andrzeja Seweryna, który do dziecka, a nawet nie do obcego dziecka, bo do własnego wnuczka, zwrócił się z przekazem takim medialnym, który to przekaz w niewiadomy sposób znalazł się w posiadaniu dziennikarza Tomasza Lisa, który to Tomasz Lis, nie wiadomo dlaczego, umieścił go w swoim medium społecznościowym, po czym szybko skasował, no ale jak wiadomo, są szybcy. I był ktoś szybszy, kto to skopiował, no i rozeszło się po całym internecie, szczególnie posłowie lubowali się w umieszczaniu całości tej wypowiedzi słynnego aktora, właściwie przesłaniu, które ten skierował do swojego wnuczka. Zacytujmy na prawie cytatu. Rzecz jest publiczna, w związku z tym można. Drogie dziecko, pamiętaj, twoje zadanie jest im przypierd... I ja podstawię kropki, ale w wypowiedzi słynnego aktora do swojego wnuczka ich nie ma. Jesteś młody. Na razie nie rozumiesz, co ja do ciebie mówię, ale już szybko zrozumiesz. Jak będziesz miał kilkanaście lat, albo nawet wcześniej, już będziesz wiedział, komu trzeba przypier... I tu postawię kropki. I nie zważać na nic. Wszystkim Trumpom, Kaczyńskim, Orbanom, żadnych dialogów chrześcijańskich. Żadnego tam, wiesz, rozumienia, debaty. Prawda, porozumienia. Nie, ka! I tu znowu trzy kropki, bo do wnuczka zostało to powiedziane wprost. Pełnym słowem. Przypier i tak dalej. Faszystom trzeba przypier. Trzy kropki. A nie dyskutować. Bo oni będą używali ten dialog. Co prawda po polsku byłoby bardziej chyba lepiej używali tego dialogu, ale tutaj w kontekście tych słów skróconych już nie kłóćmy się o gramatykę. Będą używali ten dialog, używali, żeby ciebie zrobić w dół. I tu też postawię kropkę, chociaż to słowo przy pozostałych jawi się zupełnie jak kwiatuszek na łące. Po prostu. Przypier i tak dalej. No to nie było tak, proszę Państwa, od rzeczy. Dlatego, że to było takie, powiedziałbym, przesłanie dziadka do wnuczka, słynnego dziadka do być może słynnego wnuczka kiedyś w przyszłości. Przed dniem 4 czerwca 2023 roku, a zatem przed tą wielką manifestacją, którą Donald Tusk zwołał do stolicy i na niej czele stanął, na której to manifestacji hasełko 8 gwiazdek, które też zawierało w sobie słowo, no nie ma się co oszukiwać, że przyzwoite, zamieniało się w to serduszko. A flagi unijne przybrały biało-czerwoną barwę, bo taka była przedwyborcza mądrość tego etapu. Notabene sam wybitny aktor potwierdził, no nie wprost, prawdziwość tego jego, tej jego wypowiedzi, mówiąc, że to prywatne i sugerując, że to pewnie ten Pegasus sławetny włamał mu się do skrzynki i wyciągnął przesłanie, które miało być przecież przeznaczone tylko dla dziecka, a nie dla pozostałych dorosłych. No proszę państwa, tak, język. W zestawieniu z tym, co w 2008 roku mówił poeta Jan-Janusz Wersztyler, to rzeczywiście jest przerażające. Proszę państwa, w związku z tym, zamiast się przerażać, po prostu starajmy się w naszej potocznej mowie używać wulgaryzmów wtedy, kiedy naprawdę są one potrzebne. No, stanowią część języka polskiego i czasami zdarza się, że można, a może nawet czasami trzeba, ale niech to nie będzie przecinek ani inny znak interpunkcyjny. O tym chciałem bardzo serdecznie, o to chciałem zaapelować. Ale jeżeli mówimy o języku polskim, to chrońmy ten język. Bijmy się o ten język, bo bijemy się tym samym naprawdę o naszą kulturę. I nie chodzi o to, żeby za każdym razem używać mądrze czy mniej mądrze, na ogół mniej mądrze, na przykład angielskiego terminu, czy właściwie amerykańskiego terminu, w miejsce którego, takiego, który znakomicie w polskim języku funkcjonuje. Bo Polacy nie gęsi i swój język mają. Proszę państwa, zwracajmy również innym uwagę na tego typu błędy językowe. Bijmy się o pisownię naszych powstań narodowych, bo co prawda Rada Języka Polskiego dawno temu przykazała czy wskazała, czy też może również redaktorzy języka, słownika języka polskiego, żeby powstanie warszawskie, powstanie styczniowe, powstanie listopadowe i wszelkie inne powstania, z kościuszkowskim włącznie, pisać małymi literami, a rewolucję październikową z wielkiej litery, to proszę państwa, bijmy się o to, żeby nie zmieniano nam wielkiej litery na małą literę, bo mamy prawo nazywać nasze powstania z wielkich liter, bo były one czynami wielkimi, bez względu na to, czy uznajemy słuszność czy niesłuszność danego powstania, potrzebę czy brak tej potrzeby, to doceńmy tym samym po prostu ofiarę ludzi, którzy w tych powstaniach ginęli. Powstanie warszawskie z wielkiej litery. Tak powinniśmy my, Polacy, je pisać. A tym bardziej, że proszę państwa, pozwolę sobie zauważyć, ono tylko z nazwy jest warszawskie. Bo było w Warszawie. I warszawiacy w ogromnej mierze walczyli i ginęli. I ludność cywilna zapłaciła potworną 200-tysięczną ofiarę za to powstanie. Ale to było powstanie o całą Polskę. O to, żeby wolna była stolica Polski. Ono było oczywiście wymierzone przeciwko Niemcom, że tak powiem, militarnie, ale politycznie przeciwko nadchodzącym Sowietom, a za niepodległością Polski. Dlatego też to jest powstanie sierpniowe, polskie powstanie, a nie tylko jakieś lokalne, miejscowe, warszawskie. Pamiętajmy o tym. No a proszę państwa, jak już idziemy dalej, to tutaj mamy tych faszystów, którym trzeba przypier... Tak, faszystów nazwanych z imienia i nazwiska, wiemy, tak, Kaczyński, Orban i Trump. I Trump. No i tutaj, proszę państwa, powiedziałbym, że coś w trawie piszczy, bo znalazłem taki podnoszony przez różne media amerykańskie, Trumpowi oczywiście nieprzychylne, takie określenie Donalda Trumpa jako kulturowej heroiny, ale także amerykańskiego Hitlera. I nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, no bo cóż, określać można różnych polityków rozmaicie, tyle tylko, że to określenie wobec prezydenta Donalda Trumpa miał użyć wiceprezydent J.D. Vance. No oczywiście nie wtedy, kiedy był wiceprezydentem, tylko dużo wcześniej, w 2016 roku. I też, proszę Państwa, w prywatnej korespondencji do swojego kolegi, co ten mało dyskretnie ujawnił. No ale potem, zdaje się, panowie doszli do porozumienia, bo mimo, że Vance atakował Trumpa dosyć konsekwentnie i mocno, no to jednak w pewnym momencie Trump zapragnął jego właśnie mieć jako kandydata na wiceprezydenta i w tym teamie, jak wiadomo, wygrali wybory prezydenckie. Niemniej jednak Vance w pewien sposób od części polityki Donalda Trumpa się dystansował. I to też warto przypomnieć. Powiedziałbym na przykład, kiedy kończyła się pierwsza kadencja Trumpa, powiedział, że jego największym sukcesem było to, że nie rozpętał żadnej wojny. No, po tej kadencji z pewnością już tego powiedzieć nie można. I to nie dlatego, że nie dostał nagrody pokojowej Nobla, która by mu spętała ręce i przemieniła go w gołąbka pokoju. Wypowiedzi Vance'a z ostatniego czasu można odczytywać w kontekście tego, co się teraz dzieje na Bliskim Wschodzie, bo jeszcze kiedy trwały negocjacje między wysłannikami Trumpa a przedstawicielami władz Iranu i kiedy wydawało się, że one doprowadziły do jakiegoś pozytywnego efektu, bo powiedziano, że nastąpił wielki postęp i właściwie zostały tylko szczegóły techniczne, to kilka godzin później w nocy nastąpił atak Izraela na Iran, a w ślad za nim atak amerykański, to w czasie, kiedy trwały te negocjacje, wiceprezydent Vance mówił, że na stole są dwie opcje. Jedna opcja to jest uderzenie Stanów Zjednoczonych, jeśli Iran nie ugnie się, no ale drugi to jest sposób dyplomatyczny i powiedział, zacytuję na prawie cytatu, wiceprezydenta Vance'a, myślę, że wszyscy wolimy opcję dyplomatyczną. No, chyba nie wszyscy woleli opcję dyplomatyczną, proszę Państwa, a może niektórzy się właśnie obawiali, że ta opcja dyplomatyczna doprowadzi do jakiegoś porozumienia, no bo jak mówię, Izrael uderzył, Stany Zjednoczone włączyły się w ślad za Izraelem. Jak to powiedział zgryźliwie były minister spraw zagranicznych Polski za rządów Prawa i Sprawiedliwości, mianowicie pan profesor Jacek Czaputowicz, ogon zamachał psem. No przy czym mniej więcej wiadomo, o kogo chodzi, jeśli chodzi o ogon, a jeśli chodzi o psa, też wiadomo. No to też niezbyt taka przyjemna rola być psem swojego własnego ogona, ale tak to trochę wygląda, proszę Państwa. No i oczywiście to się wiąże z narastającą krytyką również w łonie partii republikańskiej, że już przywołam chociażby słynnego Tuckera, który należy tutaj do najostrzejszych krytyków tego ataku na Iran. Notabene, jakoś w cieniu tego Iranu i chociażby faktu, który już przebił się do opinii publicznej, czyli tego bombardowania szkoły dla dziewcząt i śmierci 165 dziewczynek irańskich w Minab. Tam liczba cywili też na tej wojnie na pewno dochodzi powoli do 1000. To, proszę Państwa, nam jakoś umyka druga wojna, która wybuchła, bo Izrael przecież zaatakował jednocześnie Liban. I tam liczba ofiar cywilnych sięga już również 1000. A z tym, że tak powiem, najbardziej zawsze widome są przykłady jednostkowe. I do prasy, z tego co widziałem, najbardziej wyraziście przemawia, przedarł się i przemawia nie tyle przykład tysięcy, bo tysiące zawsze są bezimienne, ale jednostek. I tutaj mamy śmierć ojca Pierre'a El Rai, który był proboszczem jednej z libańskich parafii, chrześcijańskich oczywiście, bo pamiętajmy, że w Libanie jest bardzo wielu, albo w każdym razie było bardzo wielu chrześcijan, który pospieszył po bombardowaniu izraelskim, pobiegł ratować swojego współparafianina razem z innymi. No i po pewnym czasie ten sam obiekt został po raz drugi zbombardowany, co przywodzi na myśl pewną taktykę polegającą na ściągnięciu ludzi i potem ich strzelaniu do nich. No taka metoda była używana przez armię izraelską w strefie Gazy, z której pozostały już tylko gruzy, kiedy dostarczano tam pomoc humanitarną i wtedy następował ostrzał. Proszę Państwa, no to jest niewątpliwie bolesne. To jest niewątpliwie bolesne, bo to, że nawiążę do jednej z poprzednich audycji prawo cytatu, zdecydowanie nie mieści się w pojęciu naszej kultury, kultury osadzonej w cywilizacji łacińskiej i kultury chrześcijańskiej. No ale cóż, przecież nie wszyscy na Bliskim Wschodzie wpisują się w tę kulturę, w związku z tym i dziwić się te nie ma czemu. A proszę Państwa, wojna. No wojna, oczywiście pytanie dla niektórych jest, co my w tej wojnie, wojna nasza, czy nie nasza wojna. Jak na razie mamy wypowiedzi zarówno prezydenta Rzeczypospolitej, jak i premiera Rzeczypospolitej, nadzwyczaj zgodne. Mianowicie, że Wojsko Polskie nie będzie w tej wojnie uczestniczyć i zgody na to nie będzie. No zobaczymy, jak to będzie. A tymczasem, proszę Państwa, no zbroić się trzeba, tylko pytanie, za jakie pieniądze i kto ma za to płacić. Bo proszę Państwa, sejf jest na agendzie, jak wiadomo. Unia Europejska koniecznie chce nam wetknąć pieniądze. Koniecznie. Tak jak KPO koniecznie nie chciała dać poprzedniej władzy, tak teraz koniecznie chce nam to wetknąć i nieważne, że prezydent Karol Nawrocki zawetował odpowiednią ustawę z tym związaną, to i tak mają być one wypłacane, proszę Państwa. A jak sytuacja budżetowa nasza wygląda? Ano tak, proszę Państwa, że mamy największy deficyt budżetowy w historii, największe zadłużenie publiczne w historii, drugie największe zadłużenie w Unii Europejskiej, drugie najwyższe koszty obsługi długu w Unii Europejskiej. 1/3, proszę Państwa, wydatków budżetowych pochodzi z pożyczek, a jak ostatnio stwierdził prezes Najwyższej Izby Kontroli, 90% środków z tego mitycznego planu odbudowy z KPO, proszę Państwa, poszło, czy idzie na bieżącą obsługę naszego długu. Zakończmy, proszę Państwa, cytatem. Dzisiaj cytat z Jacka Sachiusza Wolskiego, czyli człowieka, który na sprawach Unii Europejskiej zna się jak mało kto, bo był wieloletnim ministrem do spraw europejskich przecież i to zanim Polska do Unii przystąpiła. Otóż pan Jacek Sariusz Wolski umieścił w internecie list. List skierowany do pani von der Leyen. Droga pani przewodnicząca Komisji Europejskiej, niniejszym informujemy, że Polska nie może skorzystać z oferowanej pożyczki SAFE. Polski rząd nie ma bowiem należytego umocowania prawnego do podpisania oferowanej umowy, jako że nie dopełnił wymaganej przez konstytucję procedury, a mianowicie zgody nań wyrażonej w ustawie. Artykuł 89 punkt 4 Konstytucji bowiem wyraźnie mówi o wymogu ustawowej zgody, jak poniżej. Ratyfikacja przez Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej i jej wypowiedzenie wymaga uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie, jeśli umowa dotyczy Punkt czwarty. Znacznego obciążenia państwo pod względem finansowym. I tak dalej, i tak dalej. Tutaj długa argumentacja. I na koniec, proszę państwa, taka uwaga. Komisja Europejska naraziłaby tym samym stronę unijną i jej budżet na wejście w nieegzekwowalną i bezprawną relację umowną, przed czym niniejszym przestrzegamy. Proszę państwa, krótko mówiąc, jeśli nam wetkniecie te pieniądze, to my ich wam nie zwrócimy, a zbroić się będziemy po naszemu sami. Dziękuję państwu za uwagę. Mówił Jan Majchrowski. Do usłyszenia.
Prawo cytatu.